Między Freta a Panteonem, czyli czego nie wiemy o noblistce. To jest hasło naszego dzisiejszego spotkania, którego bohaterką jest Maria Skłodowska-Curie. Nasz gość, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, jest prezesem Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, a także przez ponad 20 lat pracowała pani w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Przez ponad 10 kierowała pani tym muzeum przy ulicy Freta właśnie, czyli w miejscu, gdzie przyszła na świat nasza bohaterka. Żeby nawet nastąpiły pewne przesunięcia w czasie i przestrzeni i Maria Skłodowska-Curie gdzieś w pobliskim laboratorium prowadziła swoje badania, to i tak za nic prawdopodobnie nie przyjęłaby zaproszenia na dzisiejszy wieczór, bo niespecjalnie przepadała za wystąpieniami publicznymi. O tej i o innych cechach jej charakteru, o śladach, jakie zostawiła, o tym wszystkim chciałabym dziś porozmawiać, ale zaczniemy od Lublina z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy mianowicie jest taki, że jesteśmy w mieście, w którym jest UMCS, czyli Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, ale także liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie. I choć sprawa ta była oczywiście wyjaśniana już setki razy i za każdym razem uważa się, że wnioski wyciągnięte są raz na zawsze, to wątpliwości gdzieś pozostają i zawsze znajduje się ktoś, kto zapyta, ale dlaczego raz tak, raz tak?
Tak, Maria Skłodowska nie lubiła tłumów. Jedyne zgromadzenia publiczne, podczas których czuła się dobrze, to były wykłady, oczywiście na sali wykładowej czy w laboratorium, ale kochała teatr. Uwielbiała sztuki, uwielbiała, no, z dzieciństwa wyniosła tę miłość do poetów romantycznych, Słowackiego, Mickiewicza. W związku z tym być może chętnie by tu przyszła. A co do nazwiska? Tak, to jest pewien problem, dlatego że jeśli spojrzymy przede wszystkim na sytuację, w której Maria Skłodowska przyszła na świat. Warszawa pod zaborem rosyjskim, czyli taka sytuacja, w której polskość i polskie nazwisko, podkreślanie tego nazwiska było bardzo istotne. Potem wychodzi za mąż za Francuza. We Francji jest odwrotny zwyczaj. Jeżeli się zachowuje nazwisko własne, to kobiety najpierw używają nazwisko męża, a potem nazwisko własne, czyli odwrotnie niż u nas. W akcie ślubu są oba nazwiska. Ale w tej kolejności, o której właśnie mówię. Najpierw Curie, potem Skłodowska. Nie ułatwia nam wcale sytuacji fakt, że używała dwóch nazwisk, a nawet jeszcze mogę powiedzieć pewnej formy trzeciego. Dlatego, że po śmierci Piotra ona się bardzo często podpisywała Madame Pierre Curie, czyli powiedzielibyśmy pani Piotrowa Curie. Zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy ktoś napisał do mnie list z pytaniem na temat książki, którą Maria napisała po wojnie, po I wojnie światowej, Radiologia i wojna, i tak właśnie podpisała tę książkę. Pytanie, jak to? Przecież Piotr już wtedy nie żył, to dlaczego Pierre Curie, tak? No właśnie dlatego, że ona niejako przez szacunek, przez pamięć o mężu, tak się często także podpisywała. Ale tak jak mówię, i Skłodowska Curie, i Curie Skłodowska, i to Pierre Curie. Ja powiem tak, ja przez całe lata pracy w muzeum i teraz, kiedy działam w towarzystwie, staramy się jednak używać polskiej kolejności nazwisk. Po to, żeby podkreślić przede wszystkim jej polskie pochodzenie. Dlatego, że jak się mówi Madame Curie, Maria Curie, no to gdzieś tracimy tę Skłodowską, tak? I potem efekt jest taki, że Europa czy świat nie ma pojęcia, że to jest ta sama osoba, bo sama się przekonałam o tym, oprowadzając w muzeum gościa, chyba to był Anglik. Ja już mu opowiadam, jesteśmy razem godzinę i on nagle dostaje olśnienia i mówi do mnie, ojej, to jest ta sama osoba.
Po śmierci Piotra zaczęła w zasadzie korzystać tylko z tego francuskiego nazwiska, ale kiedy w 1930 roku była w Lublinie i zostawiła podpis, jest do dziś do zobaczenia jej podpis w archikatedrze, podpisywała się już wtedy Maria Curie, ale dodała Skłodowska. Ale właśnie w tej kolejności Curie Skłodowska, czyli tak jak nazywa się nasz uniwersytet. Sprawę więc mamy wyjaśnioną, to znaczy znowu nie została całkiem definitywnie wyjaśniona. Nasz
chyba
gość
tak
nie powiedział
nie
tak, a nie inaczej. Tak się po prostu nigdy nie zdarzy. Możemy więc przejść do życia i twórczości naszej bohaterki i tutaj ten drugi lubelski element. Dzięki temu, że szłam na spotkanie z panią, zatrzymałam się przez chwilę przy ulicy Narutowicza, gdzie jest dziś Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i odnalazłam, wisi troszkę z boku, tablicę poświęconą Józefowi Skłodowskiemu, czyli dziadkowi Marii Skłodowskiej-Curie. On spędził tutaj kilkadziesiąt lat. Był dyrektorem gimnazjum. To on był inicjatorem wybudowania nowego budynku gimnazjum i to jest właśnie ten budynek. Został zwolniony w 1862 roku. Poszedł na wcześniejszą emeryturę za brak posłuszeństwa. Mianowicie podobno patrzył przychylnym okiem na rewolucyjne zachowania młodzieży. W jakiej rodzinie przyszła na świat Maria Skłodowska?
Można powiedzieć, że to była taka typowa polska rodzina inteligencka. W tym słowie typowa zawieram też pewną charakterystykę rodzin inteligenckich. To znaczy ludzie bardzo świadomi swojego miejsca w czasie i miejsca w społeczeństwie. Świadomi roli i obowiązku, jaki mają do spełnienia. Rodzinie, w której nigdy nie żałowano pieniędzy na książki i na wykształcenie. Natomiast w rodzinie także, w której matka Marii, Bronisława z Boguskich-Skłodowska, przerabiała buty i ubrania. Także Maria najmłodsza chodziła w przerobionych właśnie przez matkę ubraniach swoich starszych sióstr. Ojciec, pokolenie romantyków. Maria i jej rodzeństwo to pozytywiści, czyli rodzina bardzo patriotyczna, tylko że to pokolenie młodsze, no trochę inne niż starsze. Jak się spojrzy na przodków Marii, zarówno w rodzinie matki, jak i rodzinie ojca, to znajdziemy tam osoby, które brały udział w powstaniach, w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, posłowie. Przede wszystkim to była rodzina na początku szlachecka. No właśnie, jako pierwszy charakter rodziny z tej szlacheckiej na inteligencki zmienił właśnie Józef Skłodowski, który opuścił rodzinny majątek w Skłodach i przeniósł się z żoną, z rodziną tutaj do Lublina, gdzie właściwie rozpoczął tę tradycję nauczycielską, bo później nauczycieli, że się tak wyrażę, w rodzinie Marii Skłodowskiej było już znacznie więcej. I ta różnica między romantykami a pozytywistami. Maria Skłodowska była zdania, że niepodległość należy zdobywać pracą u podstaw, pracą organiczną, należy ją zdobywać pomagając innym, ucząc się w kółkach samokształceniowych, ucząc innych w kółkach samokształceniowych, stąd tak pięknie mówiła o swoim udziale w Uniwersytecie Latającym. Była to także rodzina patriotyczna w tym kontekście, że no, opowieści o młodej Marii, która przemierza Warszawę w drodze do szkoły i po drodze zawsze mijają Pałac Saski, a tam pomnik wystawiony przez cara polskim generałom, którzy zdradzili, którzy stanęli po stronie cara w czasie powstania listopadowego. Cóż robi ta porządna Maria? Pluje na pomnik. I to nie jest takie plucie dla plucia, tylko chodziło o to, żeby pokazać swoją dezaprobatę, tak? Żeby jasno wyrazić swój stosunek do tego pomnika i do generałów, których ten pomnik ma upamiętniać.
Ta patriotyczna postawa ma swoje konsekwencje, właściwie przez całe życie ma swoje konsekwencje, więc co jakiś czas w tej naszej rozmowie będzie się pojawiać. Pierwsza konsekwencja jest taka, że Maria ani myśli zostać w Paryżu, kiedy pojawiają się takie okoliczności, żeby w tym Paryżu zostać. No ale żeby się pojawiły, to najpierw do Paryża musi wyjechać. Jesteśmy w Królestwie Polskim i Maria nie ma szans tutaj na to, żeby studiować. A studiować chce. Podobnie jak jej siostra, obie namawiają się na dalszą naukę. Konsekwencją tego jest wyjazd do Paryża, ale nie od razu.
To nie była tylko specyfika Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego, że dziewczęta nie studiowały wówczas na wyższych uczelniach. Wówczas w Europie tylko kilka uniwersytetów, w tym Genewa, Sorbona, przyjmowały dziewczęta. Powiem tak, to było niejako naturalna kolej rzeczy, że Maria Skłodowska, Bronisława będą chciały studiować. To też wcale nie powinno dziwić, że tak się zaczęło dziać, dlatego że skoro oboje rodzice Marii byli ludźmi bardzo otwartymi intelektualnie, ludźmi o bardzo dużej tolerancji, ludźmi, którzy starali się wspierać dążenia swoich dzieci. No, w przypadku matki trudno mówić o dążeniach naukowych, bo Maria miała 11 lat, kiedy jej matka zmarła, ale o ojcu dzieci mówiły jako chodzącej encyklopedii. On wykorzystywał dosłownie każdą wolną chwilę do tego, żeby dzieciom tłumaczyć czy przybliżać naukę. Józef Skłodowski, czyli brat Marii, pisał w swoich pamiętnikach, że kiedy była burza, to ojciec im tłumaczył, dlaczego dochodzi do wyładowań atmosferycznych, dlaczego pojawiają się pioruny. No jedna z wersji, taka dziecięca, to oczywiście jest to, że Pan Bóg się gniewa, tak jak jest tęcza, to Pan Bóg się cieszy, ale to w końcu nie o to chodzi, chodzi o zjawiska fizyczne, które następują w przyrodzie. I to tłumaczył ojciec. Dlaczego Sorbona? To też miało duże znaczenie, dlatego że w zrusyfikowanej Warszawie, ten proces rusyfikacji nasilił się bardzo w Warszawie po 1864 roku, czyli po upadku Powstania Styczniowego. Maria jako młoda dziewczyna, świadoma tego wszystkiego, co się dzieje, dużo czytająca, chciała też jechać do Paryża jako do miasta wolności. I ona też pisała o tym w autobiografii, że kiedy stanęła na bruku Paryża, nagle do niej dotarło, co to znaczy wolność. To znaczy to, że mogę oddychać wolnym powietrzem, że mogę mówić językiem, jakim chcę, że mogę czytać książki, które chcę, że mogę się uczyć. Tutaj w Warszawie, w Polsce tego nie miała. Studia były płatne, ale przede wszystkim trzeba było zdobyć środki na to, żeby żyć, żeby mieszkać w Paryżu. I rzeczywiście siostry Bronisława i Maria umówiły się w ten sposób, że no, to był pomysł Marii, że najpierw pojedzie na studia medyczne, bo takie sobie wybrała, starsza siostra Bronisława. No, według Marii to była naturalna kolejność, tak? Najpierw dajemy szansę starszej siostrze. Bronisława się trochę broniła, bo uważała, że Maria jest zdolniejsza i bardziej jej się to należy, no ale ustąpiła. I Maria rozpoczęła po skończeniu gimnazjum pracę zarobkową. No cóż, to mogło być szczytem marzeń dla wykształconych dziewcząt, żeby uczyć, tak, żeby być nauczycielkami domowymi. Ale to było też bardzo trudne, dlatego że trzeba było się zderzać z różnymi postawami pracodawców, a też trzeba zdać sobie sprawę, że Maria była osobą, była uparta. Była przekonana, znała swoją wartość i kiedy wiedziała, czy miała poczucie, że ma rację, no to nie ustępowała i trudno ją było do czegokolwiek przekonać. W związku z tym z kilku posad musiała szybko zrezygnować, ponieważ nie dogadywała się z pracodawczyniami. Ale wreszcie wyjeżdża z Warszawy, jedzie ponad 100 kilometrów do majątku w Szczukach. To była, zarządcą tego majątku byli państwo żorawscy. No i uczy tam troje dzieci państwa żorawskich. No i właśnie, tutaj wchodzi znowu ten patriotyzm i pozytywizm, dlatego że cóż może robić wykształcona dziewczyna, pozytywistka, dla której wzorami osobowymi był Świętochowski, Orzeszkowa, Prus. No, uczy dzieci wiejskie, tak? To jest ta praca u podstaw. Oczywiście to się wszystko odbywa za zgodą pana Żorawskiego, kiedy te dzieciaki mają wolne po pracy w polu. Ona je zbiera, uczy je czytać, uczy rachować, uczy liczyć. No, oczywiście jest to działalność nielegalna. Pewnie jej by się chyba nic nie stało, ale pan Żorawski, gdyby się to wydało, miałby chyba kłopoty. I w tym czasie uczy się też sama. Zachowała się korespondencja z ojcem. Ojciec jej wysyła zadania matematyczne. Maria je rozwiązuje, odsyła do ojca. No i korespondencyjnie odbywa się dyskusja na temat takiego czy innego zadania. A oprócz tego jeszcze zgłębia, to u nas w muzeum ta książka się znajdowała, taki podręcznik fizyki Danielsa. To wówczas był taki modny i dobry podręcznik nauki fizyki ogólnej.
No oprócz tego jeszcze się zakochuje, ale do mężczyzn w życiu Marii dojdziemy nieco później. I od razu uwaga, nie było ich aż tak wielu, jak mówią, bo to jest jedna z tych opowieści, które zwłaszcza ostatnio, choć nie tylko ostatnio, na temat Marii się pojawiają. Ta sytuacja tak bardzo oczywista w przypadku akurat Marii Skłodowskiej, czyli że ojciec wspiera jej naukę, że nie ma problemu z wyjazdem, finansowy tak, ale nie jakiś psychiczny czy rodzinny, to nie była znowu taka typowa, zwłaszcza w Europie, sytuacja, bo na przykład prawie rówieśniczka Marii, Beatrix Potter, czyli autorka znanego wszystkim państwu Króliczka Piotrusia, to jest naprawdę niewielka różnica wieku między paniami, była absolutnie fenomenalnym umysłem biologicznym. Ona prowadziła od dziecka bardzo uważne obserwacje biologiczne. Później, kiedy dorosła, przedstawiała nawet te swoje obserwacje na piśmie poważnym naukowcom i oni przyznawali, że to ma sens. Tylko nikt nigdy poważnie się tym nie zainteresował, bo była kobietą. Ona nawet ma na swoim koncie odkrycie jakiegoś nowego rodzaju grzyba, co starannie opisała i co tak naprawdę dopiero kilkadziesiąt lat temu zostało zaakceptowane, że to jej. Tak. Jej brat, o którym oczywiście słuch zaginął, pewnie miał życie szczęśliwe, poszedł się uczyć, ona nie. Stąd później pasje pisarskie na przykład. I teraz nasza Maria wyjeżdża do Paryża w takim właśnie okresie, ale to też nie było takie miasto, które mówiło, jesteś kobietą, chodź i się kształć. Tam obowiązywał wtedy kodeks napoleoński. I kiedy Maria trafia na Sorbonę, na Sorbonie jest prawie 2000 studentów, 1825, z czego 23 kobiety i same cudzoziemki. To wcale nieprawda, że tak było pięknie, że u nas niedobrze, ale Francja przyjęła ją z otwartymi ramionami i powiedziała, tak, tu kobieto możesz robić to, na co masz ochotę, prawda?
No właśnie, to jest jakiś paradoks, dlatego że tak, z jednej strony Paryż, Sorbona otwiera swoje podwoje dla dziewcząt. Francuzek tam nie ma, czy prawie nie ma. No, dlaczego tak jest? Przecież one mogły tam studiować, tak? Co ciekawe, zdecydowana większość to są Polki, Rosjanki, czyli ta Europa, powiedzielibyśmy tutaj wschodnia, tak? Czy środkowa wschodnia. I to jest właśnie ta sytuacja kobiet we Francji. One z jednej strony mogą, tylko że ich świadomość jest niestety taka, że one nie chcą. Jak sobie prześledzimy walkę o prawa kobiet, czy dochodzenie do praw kobiet w Polsce, we Francji, w Anglii, w Szwajcarii, to widzimy na przykład, że kobiety w Polsce w ogóle tak naprawdę o swoje prawa nie musiały jakoś szczególnie walczyć. No nie musiały walczyć o prawa wyborcze, nie musiały się, tak jak sufrażystki w Anglii, nie wiem, dawać więzić, nie bito ich, prawda? To przyszło w sposób niejako naturalny. Ale też zastanówmy się dlaczego. Przecież te kobiety w okresie wszystkich powstań narodowych, kiedy mężczyźni albo ginęli, albo walczyli, albo szli na 20 lat na przykład do służby w carskiej armii, to one musiały trzymać na swoich barkach wychowanie dzieci, utrzymanie dzieci, wykształcenie dzieci, utrzymanie, nie wiem, domów, prawda, majątków i tak dalej, i tak dalej. Więc one były nie tylko silne, ale też jakby przygotowane do takiego samodzielnego życia. Natomiast we Francji, kiedy tak, kobieta, żeby podjąć pracę, musiała mieć zgodę mężczyzny. Jak już dostała tę zgodę i coś tam zarobiła, no to pieniądze musiała oddawać mężowi. No oczywiście mogła kombinować, ale prawdopodobnie takich było niewiele. Jeżeli na zdradzie przyłapano mężczyznę, no to no miał pecha, tak, że się dał przyłapać. No nie, że zdradził, tylko że miał pecha, że się dał przyłapać i że to wyszło na jaw. kobieta mogła pójść do więzienia, mogła zostać odrzucona przez mężczyznę, no i oczywiście narazić się od razu na odrzucenie społeczne, na ostracyzm, tak? Także chyba było tak, że te kobiety intelektualnie, mentalnie nie były przygotowane do tych możliwości, które miały. I dlatego tych Francuzek na Sorbonie, na studiach było tak mało. I rzeczywiście no, Maria była jedną z niewielu kobiet, które studiowały na ścisłym kierunku. Ona była jedyną, która się zapisała na ten kierunek matematyczno-przyrodniczy. Z jednej strony budziła respekt, bo w niej było coś takiego, że no przede wszystkim wtedy się zwracano do siebie per pan, pani, tak samo się zwracali też wykładowcy, ale ona była tak inna od wszystkich dziewcząt, które były na Sorbonie, które były oglądane przez tych studentów mężczyzn, że ona rzeczywiście budziła bardzo duże zainteresowanie. Można powiedzieć, że czasem się mnie pytają ludzie, czy moim zdaniem ona była ładna, czy mi się wydaje, że tak, dlatego że miała taką urodę słowiańską, która była zupełnie inna od urody francuskiej. I była ciekawa w tym wszystkim.
Einstein mówił, że ma najbardziej erotyczne oczy w całym Paryżu.
Właśnie. Tylko to już było trochę później.
To już było trochę później, ale oczy jej się niewiele zmieniły. Właśnie, skoro wspomniała pani o wyglądzie, bo my tak naprawdę znamy Marię ze zdjęć, z króciusieńkiego filmiku, który się zachował z 31 bodajże roku, a więc z tego późnego już bardzo okresu, kilka lat przed śmiercią. Znamy ją ze zdjęcia, pamiętajmy, że to były czasy, kiedy zdjęcia były pozowane przede wszystkim. Więc może to stąd ten jej taki dość skupiony i surowy wyraz twarzy, a może taka była, jak pani myśli?
To też jest ciekawe, dlatego że wiadomo o Marii tyle, że nie lubiła się fotografować, a z drugiej strony jest bardzo wiele jej zdjęć. Na większości mi jest znane jedno zdjęcie, na którym ona, no, to nie jest uśmiech, to jest taki lekki grymas w kierunku uśmiechu. I to jest zdjęcie niedługo zaraz po ślubie z Piotrem. Oni stoją, są młodzi, silni, wyprostowani, zdrowi. Widać, że jest szczęśliwa i tak leciusieńko się uśmiecha. Drugie, to właściwie fragment filmiku z jednej z konferencji w Solwayowskiej w Brukseli, kiedy jeden z fizyków, już nie pamiętam w tej chwili, który, oni wychodzą z obrad, a on ją tak okręca jak w tańcu. I ona rzeczywiście daje się okręcić i się śmieje. I to jest śmiech, szeroki taki jasny śmiech, nawet z dźwiękiem. Tak? Ale to jest wszystko. Rzeczywiście na większości fotografii, wizerunków ona jest bardzo poważna, a potem wręcz smutna. Ja powiem tak, mi się wydaje, że ona to robiła celowo. To znaczy, że ona chciała zbudować taki swój wizerunek. Po pobycie w Szczukach, kiedy, jak pani wspomniała, cytując Marię, przeżyła gorączkę zwaną zakochaniem, postanowiła wtedy, że swoje uczucia będzie trzymać na wodzy. Dlatego, że dotarło do niej wtedy, że jeżeli kobieta, człowiek, nie wiem, czy miała na myśli siebie jako kobietę, czy w ogóle osobę, która jest tak za bardzo emocjonalna i za bardzo swoje emocje okazuje, no, jest niejako czasem na straconej pozycji, że ona musi się nauczyć trzymać swoje uczucia i swoje emocje na wodzy. Pisała to zresztą w jednym z listów do Bronisławy. I mi się wydaje, że ona się tego nauczyła. Też chyba było jej w pewien sposób łatwiej się tego nauczyć, dlatego że gdyby była inna, gdyby była bardziej delikatna, czy okazywała, tak, tę delikatność, wrażliwość, była taka bardziej kobieca, to w ogóle by nie miała szans w tym męskim świecie. Po prostu zostałaby zniszczona, tak? A jednak musiała być twarda i gdzieś te swoje emocje ukrywała w środku, a też jak sobie przypomnimy, co przeżyła w dzieciństwie, tak? Śmierć matki, śmierć siostry. No, w ogóle cała ta sytuacja w Warszawie, w której wzrastała, że tak, z jednej strony patriotka, Polka, kochająca ojczyznę, język polski, z drugiej strony wymieniająca po rosyjsku na polecenie carskiego urzędnika w szkole imiona polskich królów. Mówiąc, wymieniając carów. Tak? Bo no, tego od niej oczekiwano. Więc od najmłodszych lat gdzieś tam musiała ukrywać te swoje prawdziwe ja i prawdziwe uczucia. Potem śmierć dziecka, znaczy poronienie właściwie, tak? Więc wszystkie te sytuacje, które jakby nauczyły ją, czy wymogły na niej to, żeby schowała się za jakąś maską. I też to, że nie lubiła tłumów, to mi się wydaje, że ona się bała ludzi po prostu.
Ale zakochała się w Piotrze? Czy to była miłość, czy jak chcą niektórzy, taki naukowy związek? Chociaż jak czytam na przykład fragment w jej dzienniku po śmierci Piotra, kiedy ten z jaskrami, za każdym razem jestem bardzo wzruszona i wydaje mi się, że w takim momencie nie można ukryć swojego naprawdę wielkiego uczucia do kogoś. Czy ona kochała Piotra?
Mi się wydaje, że trudno jest odpowiedzieć sobie na pytanie i każdy z nas chyba odpowiada sobie na pytanie, czym jest miłość, tak? Dla każdego z nas. Na pewno uczucie pierwsze, żarliwe, bardzo takie młodzieńcze do Kazimierza Żarawskiego, czyli syna właścicieli majątku. Notabene uczucie no, odrzucone przez Kazimierza z powodu odmowy rodziców, głównie matki Kazimierza, że oczywiście byłby to mezalians, gdyby ich syn ożenił się z osobą, która musi pracować. To też świadczy o poziomie takim no, intelektualnym tych ludzi. To ta miłość, to uczucie do Piotra było zupełnie inne. Mi się wydaje, że ono się wzięło z fascynacji. To znaczy, że najpierw była fascynacja mężczyzną, trochę starszym, który chce z nią rozmawiać o sprawach nauki, który ją rozumie, który ma podobną wrażliwość, dlatego że też warto wiedzieć, Piotr nie chodził do szkoły. Nauczyciele stwierdzili, że no, jego rozwój intelektualny, umysłowy jest taki, że on się do szkoły nie nadaje. W związku z tym miał prywatnego nauczyciela. No, wcześniej zdał maturę, zaczął studiować. Natomiast wychowywał się i uczył się w domu. Matka zajmowała się domem. Ojciec był lekarzem, komunardem francuskim, ale też był to dom, w którym bardzo zwracano uwagę na to, co jest wokół człowieka, czyli na naturę, na przyrodę. I stąd Piotr był człowiekiem bardzo, bardzo wrażliwym. A z drugiej strony też bardzo tolerancyjnym. On rozumiał ją, co się w niej dzieje, że chce zaraz po skończeniu egzaminów gnać do domu, tak? Gnać do Polski, gnać do ojca, gnać do ojczyzny. Kiedy w 1899 roku przyjechali razem do Zakopanego i Maria, no ja używam tego słowa, wciągnęła Piotra na rysy, czy wepchnęła Piotra na rysy, to jest też czas, kiedy nie ma szlaków w Tatrach. To się dopiero będzie działo na początku XX wieku. Zresztą później jedną z pierwszych taterniczek będzie córka jej siostry, Bronisławy Dłuskiej. I kiedy Piotr w tym Zakopanym nagle mówi łamaną polszczyzną, że on rozumie, dlaczego ta Maria tak kocha ten kraj. Dlaczego tak ciągle o nim mówi, dlaczego chce wracać do niego. No, chodzi mu oczywiście o szczyty, o świerki, o to, czego tam jednak nie mieli. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to była ta sama wrażliwość. I oprócz tego pasja i ja w ogóle myślę, że jednak to są dwie rzeczy. Zakochanie, taka właśnie gorączka, ślepa i no ślepa, a z drugiej strony miłość, która się buduje na przyjaźni, tak? Że najpierw coś łączy dwoje ludzi, a potem się okazuje, że to wspólne widzenie świata czy patrzenie na świat jest tak silne, że po prostu chcą być razem. I chyba tak było tutaj.
To się zresztą w ich przypadku bardzo pięknie sprawdziło. To tak właśnie działało. On ją, nie wiem, czy sprytnie, inteligentnie, wiedząc, z kim ma do czynienia, czy też po prostu taki był i trafiło idealnie w jej samopoczucie, on ją wziął na ideały, bo on do niej pisał, jak to pięknie będzie, jak będziemy razem. w związku z tym, że mamy wspólne ideały. Twój patriotyczny.
I nasz naukowy.
I nasz naukowy, tak. I że jedynie nauka może zmienić świat. Ty ją też trochę przekonał. Nie tyle praca nad zmianami społecznymi, że to może potrwać zbyt długo i tak nie wiadomo, czy w dobrym kierunku idziemy, ale nauka może naprawdę zmienić dużo w świecie. No i tak, jak powiedział, tak się stało. Piękna postać ten Piotr, jeśli... Pani wie oczywiście dużo więcej, to proszę ewentualnie wytknąć tutaj jakieś kilka wad, żebyśmy się nie unosili kilka centymetrów nad ziemią. Piękna z wielu powodów, także z tego, że to przecież ona, to on do niej dołączył, kiedy ona zaczęła robić pierwsze badania nad promieniotwórczością, choć tak naprawdę to jest jej słowo, które ona wymyśliła, którego stworzyła, tak, bo badano wtedy promieniowanie uranu, a właściwie zarzucono te badania. Ona sięgnęła do czegoś, co w ogóle nie było modne, nie było popularne, nieco zapomniane. I kiedy zaczęła dochodzić do pierwszych wniosków, to Piotr zostawił swoją robotę i przyszedł jej pomóc.
Jeśli chodzi jeszcze o wady, dla mnie Maria Skłodowska nie umiała gotować.
Ale zeszyt prowadziła.
Zeszyt sobie prowadziła, miała książkę kucharską, rosół, tak, przepis to tak było jak w... dane, znaczy substraty i produkty w reakcji, tak właśnie produkty do na przykład gotowania rosołu, ciasta i tak dalej. Ale jej bardzo zależało na tym po ślubie, żeby no być dobrą żoną, tak? To, co oznacza to słowo dobra, nawet w takim tradycyjnym znaczeniu, czyli dobrze gotować mężowi, robić mu na obiady to, co lubi. I były takie sytuacje też opisywane jako takie kamyki, że no, zrobiła mu na przykład bewsztyk. I on zjadł ten bewsztyk i kiedy ona go spytała, jak mu smakował, to on taki jakby z kosmosu, a to ja jadłem bewsztyk. No dla mnie to jest wada potworna, ponieważ ja też nie lubię gotować. Więc mój mąż na przykład, jak mu coś postawię, co mi się wydaje, że jest dobre, no to potrafi to wychwalić pod niebiosa, nawet jeśli takie nie jest. A Piotr właśnie taki nie bardzo. ale mówiąc tak na serio, ona... dbała o to rzeczywiście. Sama robiła zakupy na bazarach, sama kupowała warzywa. Lubiła te czynności, bo lubiła zagadywać ze sprzedawcami, rozmawiać i to jej też sprawiało pewną przyjemność. Natomiast jeśli chodzi o te badania, tak, rzeczywiście, Piotr się zajmował kryształami. Maria wybrała temat pracy doktorskiej, badanie tych promieni uranowych. No, są tacy, którzy twierdzą, że to Piotr jej ten temat podsunął. Mają o tyle rację, że trzeba pamiętać o tym, że jednak Maria, że jednak Piotr był dużo bardziej, że się tak wyrażę, no, zaawansowany w praktyce naukowej. Tak? Maria była od niego młodsza o 5 lat i spoglądała na niego jednak jak na autorytet naukowy. Więc to wcale nie jest dziwne, że w dyskusjach na te tematy no, gdzieś tam się radziła. Ale nie było tak, że ona nie wiedziała, co ze swoim życiem naukowym zrobić, a Piotr jej powiedział, słuchaj, tu wiesz, Becquerel badał promienie uranowe, schował do szuflady ten fragment swoich badań, to weź teraz się tym zajmij, bo to ci przyniesie jakiś sukces. Nie, zupełnie nie tak. I Maria rozpoczęła te badania. Naturalną koleją rzeczy jest, że robi się doktorat w pewnym momencie. Wybrała temat ciekawy, wybrała temat nowy, a Piotr zajmował się swoimi badaniami. Rzeczywiście, kiedy? To też trzeba pamiętać, że on był jednak uczonym. W związku z tym, co robi uczony, kiedy widzi, że coś ciekawego gdzieś tam się dostrzega, tak? No, rzuca się w tym kierunku. To jest naturalna cecha uczonego. Więc myślę, że Piotr właśnie dlatego podążył za Marią, bo dostrzegł, no kryształy badał, ale już znał, a to było zupełnie nowe pole. Nikt jeszcze się tym nie zajmował. I to w ogóle jest ciekawe, że Maria broniła doktorat z tematu, z którego była 1000 razy mądrzejsza niż promotor, tak? Bo nikt nie miał o tym pojęcia.
Powiedziała pani, tak się zachowuje uczony, że się rzuca w wir nowych spraw. Ja bym tak do końca nie była chyba tego taka pewna. Tak się zachowuje wielki uczony, bo wielkość uczonego chyba polega nie tylko na stanie umysłu, ale także na pewnych cechach takich charakteru. Na przykład na braku zazdrości. bo są być może uczeni, którzy w takiej sytuacji zrobiliby coś trochę innego?
Jest w nauce, czy była w nauce inna para, Liza Meitner i Otto Hahn. Kiedy Piotr Curie w 1903 roku miał otrzymać Nagrodę Nobla i pomimo kilka razy wysuwanej kandydatury także Marii, w końcu miało być tak, że tylko Piotr otrzyma tę nagrodę, Piotr napisał list do Szwedzkiej Akademii Nauk, że w ogóle nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby tej nagrody nie dostała także jego żona, bo te prace były prowadzone razem i tak naprawdę ona zaczęła te badania. Jeśli chodzi o tę drugą parę, no Otto Hahn nie miał tyle odwagi i nigdy się tak nie zachował. Chociaż Liza Meitner była zgłaszana do Nagrody Nobla 15 albo 18 razy. Nie pamiętam, teraz w Poznaniu w tym roku ukaże się książka o Lizie Meitner. Ja właśnie pisałam do niej wstęp i stąd taka jestem na świeżo. Jak wiele podobieństw, ale też i różnic było pomiędzy Marią a Lizą. Właśnie jeśli chodzi o te relacje uczona, uczony czy uczeni. Tak.
Jak wyglądało ich życie? Bo pracowali, bardzo dużo pracowali, ale przecież byli też rodziną. Ona prowadziła dom i wcale nie marudziła specjalnie z tego powodu. On nie pomagał jej właściwie zupełnie. Później pojawiły się dzieci.
No właśnie, ten moment pojawienia się dzieci jest bardzo ważny w życiu Marii. Trzeba pamiętać, że byli to uczeni, ludzie wykształceni, czyli pewnym zwyczajem było w takich domach to, że była osoba, która trochę ten dom prowadziła, tak? No nie chcę powiedzieć służąca, no ale ktoś, kto tam tej gospodyni, pani domu pomagał. Rzeczywiście była taka osoba u nich. Natomiast wszystkie rzeczy, planowanie, gotowanie, robienie wydatków czy zbieranie tych wydatków, zapisy wydatków, wszystko robiła Maria. I kiedy urodziła się Irena, i też trzeba pamiętać jeszcze o tym, że nie powodziło im się źle. To znaczy, oni nie przymierali głodem. To też czasem się pojawiają takie opisy ich życia, że im było tak bardzo ciężko, bo nie było ich stać na to, czy tam na inne rzeczy. Po prostu no, żyli na takim bardzo średnim poziomie ludzi wykształconych czy uczonych. No nie można ich oczywiście porównać z Lordem Rutherfordem, bo to jest zupełnie inna skala, czy z Lordem Kelvinem, ale nie przymierali głodem. Kiedy urodziła się Irena, w tym zeszycie, gdzie Maria zapisywała wydatki, pojawiają się takie wydatki. Szampan z okazji urodzenia Ireny. I to rzeczywiście świadczy o tym, że po pierwsze ten szampan i to urodzenie Ireny to było bardzo ważne i to było święto, a po drugie, że no, mogli sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Też warto popatrzeć na te ich wydatki przez pryzmat ich charakteru i ich osobowości. To byli ludzie, dla których najważniejsza była praca w laboratorium i nauka. Czyli nie zależało im na tym, żeby, nie wiem, bywać w różnych... grono ich znajomych, przyjaciół, to byli także uczeni, dlatego że no, z nimi się potrafili porozumieć, z nimi się potrafili dogadać. To był ten sam poziom intelektualny i dowcip. Ale tak jak pani powiedziała, ona prowadziła dom, ona się zajmowała dziećmi, ona dbała o to, żeby to wszystko tam dobrze grało i spinało. I ja myślę, że w ogóle nie odbiegała w tej roli od roli każdej z nas, tak? Przeciętnej kobiety, która ma swoje życie, ma swoje pasje, ale też no, potrafi to wszystko razem łączyć.
To nie był... problem.
To nie był problem. Zresztą w ogóle Maria nie była osobą, dla której istniały problemy. Bo to też jest ciekawe, że jeżeli się pojawił jakiś problem, jakaś sytuacja nieznana, to po prostu trzeba było ją rozwiązać, tak? Trzeba było znaleźć rozwiązanie, a nie twierdzić, że to mnie przerasta, że ja sobie z tym nie poradzę. No tak trzeba, przepraszam, kombinować, żeby dało się żyć.
Niczego nie należy się bać, trzeba wszystko zrozumieć, mówiła.
Tak. Mi się wydaje, że ona była, pomimo trudów życia, tych rodzinnych, osobistych, tych naukowych, ona była osobą bardzo szczęśliwą. Dlatego, że po prostu robiła to, co kochała. I to chyba jest najważniejsze. Gdyby była do czegokolwiek zmuszona, no to czułaby się po prostu jak koń w kieracie, tak? A tak te wszystkie obowiązki, które brała na siebie, brała dlatego, że chciała je brać. I to przesądziło chyba o tym, że była szczęśliwa.
Mówią, że wielkość Marii Skłodowskiej-Curie polega też na tym, zwłaszcza na początku, kiedy zaczęła zajmować się tematem odrzuconym pierwotnie przez Becquerela, no, przestało go to jakoś interesować. Ona poszła dużo dalej, bo zaczęła, i to jest podobno przywilej i cecha wielkich uczonych, zadawać bardzo proste pytania. Nie doszukiwać się jakichś wyżyn od razu w tych odkryciach, tylko zadawać najprostsze, jak się da. Jeśli tak, to dlaczego tak? A jak tak, to dlaczego tak? Są nawet tacy, którzy mówią, że tak prostych pytań naukowiec zadawać nie powinien, bo nie wypada, bo wstyd. Ona też, gdzieś pojawiają się takie fragmenty w jej dzienniku, mówi o laboratorium i o tym wszystkim, co się tam dzieje, że należy świat przyrody traktować tak, jak się traktuje baśń.
Ja myślę, że to jest tak, że trochę chyba inaczej jest dziś, ale wtedy, kiedy tak, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że to był czas, kiedy dokonywano bardzo wielu odkryć w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii, w dziedzinie biologii i tak naprawdę w różnych ośrodkach uniwersyteckich uczeni niemalże, to był wyścig uczonych, tak? Ten, kto miał lepszy sprzęt, lepsze laboratorium, miał oczywiście większą szansę. Ale cechą Marii Skłodowskiej, którą już chyba zaobserwował ojciec, kiedy była dzieckiem, a na pewno zaobserwował Kosakowski i Militzer, kiedy ona się uczyła w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w laboratorium w Warszawie, że Maria przede wszystkim miała ogromną intuicję, miała ogromne takie wyczucie, ale też odwagę do stawiania śmiałych hipotez. I nie bała się tego, że ktoś jej powie, w ogóle wymyślasz, nie może czegoś takiego być. Nie, ona po prostu starała się to udowodnić. I także tak było z Radem. Dlatego ten wielki umysł naukowca to jest, tak jak ona mówiła, umysł dziecka, tak? Czyli ciekawość. Dziecko zadaje pytania, nie bojąc się, że ktoś powie, o jakie to głupie pytanie. Zresztą podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Ale nie bała się zadawać pytań. I takie proste rozwiązania cechowały jej pracę nie tylko w laboratorium, ale też kiedy miała już swoje nastoletnie córki, ponieważ stosunek Marii do szkolnictwa francuskiego był bardzo, bardzo krytyczny. W jednym z listów do siostry, też nauczycielki, Heleny, pisała, że jej zdaniem należałoby pierwej potopić dzieci, niż pozwolić im chodzić do francuskich szkół. No, ostro. Bo o co chodziło? Chodziło jej o to, że dzieci nie powinny przesiadywać w ławkach godzinami. Coś tak chyba nam to mówi, tak znamy to teraz. Przesiadywać w ławkach godzinami, wkuwać materiał, który kompletnie jest bez sensu, bo za chwilę go zapomną. Tylko trzeba w tych dzieciakach wytworzyć ciekawość, żeby one chciały zadać pytanie, potrafiły zadać pytanie, i co więcej, żeby próbowały same znaleźć na nie odpowiedź. I podczas jednego z takich spotkań ona zorganizowała taką szkołę dla dzieci swoich i dla dzieci swoich znajomych. Paul Langevin uczył fizyki, Małgorzata Borel plastyki. No, wielcy ludzie uczyli tych przedmiotów i w którymś momencie w laboratorium ona, prowadząc zajęcia, zadała tym swoim uczniom pytanie, już nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o to, że odpowiedź była prosta. Trzeba tylko podgrzać wodę, a nie szukać po prostu rozwiązań gdzieś z kosmosu, gdzieś z księżyca. To jest proste i to się narzuca. Więc nie bójmy się, to co pani mówiła, prostych rozwiązań, bo to one są podstawą tak naprawdę tej wiedzy i nauki, wielkiej nauki.